proszę Państwa, dziś naszym gościem jest zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pan doktor habilitowany Karol Polejowski. Dzień dobry, witam pana prezesa.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
A będziemy rozmawiać o przeszłości i przyszłości, no bo ta przeszłość, znajomość własnej historii tworzy naszą tożsamość i buduje przyszłość pokoleń, buduje jedność. Marszałek Piłsudski był łaskaw mawiać, że naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i traci prawo do przyszłości. Nic się nie zmieniło. Słowa wciąż aktualne.
To prawda, ponieważ jeżeli wychodzimy z założenia i traktujemy siebie jako część wspólnoty, to ta wspólnota na czymś musi się opierać, a pamięć jest jednym z głównych elementów tego fundamentu naszej współczesnej samoświadomości. I pod tym względem oczywiście to, co pan marszałek sformułował w bardzo krótkiej, ale jakże treściwej formie, nic nie straciło na aktualności.
I my tę pamięć musimy też szanować, kultywować, no ale panie prezesie, tak to jest, że w wielu państwach ta opowieść, narracja historyczna przez wieki to jest taka prosta ścieżka. Oczywiście są różne meandry, rozmaite wydarzenia, ale przekaz jest jeden. No, w Polsce niestety tak nie było. Przetrwaliśmy zabory i ta pamięć historyczna wtedy powodowała chęć odzyskania, odbudowania państwa, były powstania narodowe. Potem przyszła katastrofa września 1939 roku, niemiecka i sowiecka okupacja, a potem lata komunistycznej dominacji, kiedy obecna była w przestrzeni tu, kraju, narracja całkowicie zakłamana, całkowicie fałszywa, antypolska, wolne głosy płynęły gdzieś z oddali, z Londynu, ludzie między sobą mówili prawdę o polskiej historii, o bohaterach. Straszny czas, który zostawił wiele negatywnych śladów, szkód, tak w umysłach ludzkich, jak i w naszej przestrzeni.
Otwiera pan redaktor całe pole do bardzo długiej dyskusji na temat tego, jak meandrowały te polskie dzieje, że użyję tego określenia, no i jak to wpływało na polską pamięć, pamięć o tym, co było, no a tym samym na określanie miejsca, w którym jesteśmy, no i wskazywanie celu, do którego dążymy, no bo pamięć dla samej pamięci jest jak najbardziej zbożna, natomiast my musimy patrzeć pod kątem tego, czy budując pewnego rodzaju świadomość historyczną, budujemy ją w oparciu po pierwsze o prawdę, bo tutaj pamięć z prawdą idą obok siebie i jedno od drugiego trudno jest odseparować, bo tylko ta pamięć zbudowana na prawdzie ma w sobie ten potężny walor budowania współczesnej świadomości, ale także patrzenia w przyszłość. Bo to jest pytanie, co chcemy pokazać, co chcemy przekazać również przyszłym pokoleniom. I Instytut Pamięci Narodowej jest tą instytucją, która dla XX wieku, w moim głębokim przekonaniu, jest najważniejszą instytucją polskiej pamięci narodowej.
Instytut Pamięci Narodowej stoi na straży tejże pamięci, ale zadań przed Instytutem co niemiara. Ja powiedziałem o tym, że szkody w umysłach ludzkich to jest jedno po okresie komunizmu, ale pozostały takie ślady, które bardzo nam utrudniają budowanie spójnej narracji, opowieści historycznej, no bo jeżeli młody człowiek widzi pomniki wdzięczności Armii Czerwonej na przykład, które Instytut skutecznie od lat usuwa, ale to jest ogromne przedsięwzięcie. Jeżeli widzi na powązkach wojskowych, że właściwie zbrodniarze komunistyczni leżą w Alei Zasłużonych, a bohaterów to my dopiero szukamy i gdzieś tworzymy ich nowe groby.
Oj, to kolejne bardzo rozległe zagadnienie, ale rzeczywiście to jest to pytanie, które jest chyba najistotniejsze. To znaczy, w jaki sposób chcemy w tej przestrzeni publicznej, o której pan redaktor powiedział, w jaki sposób chcemy w tej przestrzeni budować te elementy naszej przeszłości, pamięci o tym, co było. I teraz z jednej strony oczywiście ta akcja dekomunizacji przestrzeni publicznej, która bardzo mocno przyspieszyła po rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę wiosną roku 2022, rzeczywiście przyniosła bardzo realne efekty. z polskiej przestrzeni publicznej zniknęła większość już tych reliktów sowieckiego panowania, ale wciąż nie wszystkie. I tutaj Instytut Pamięci Narodowej stoi na stanowisku, że ten proces dekomunizacji polskiej przestrzeni publicznej należy doprowadzić do końca, albowiem te tak zwane pomniki wdzięczności, one są niczym innym jak widomym znakiem sowieckiej dominacji nad Polską po roku 1945. I my tutaj abstrahujemy oczywiście od cmentarzy, bo każdy ma prawo do pochówku, do tego, aby w spokoju spoczywać, i tych sowieckich żołnierzy, którzy zginęli walcząc z Niemcami na ziemiach polskich, tych cmentarzy jest bardzo dużo, ale one przecież nie podlegają temu procesowi. Temu procesowi podlegają tylko te elementy sowieckiej dominacji, które stoją w przestrzeni publicznej poza cmentarzami. I z mojego punktu widzenia, tak jak rozumiemy to w Instytucie Pamięci Narodowej, przestrzeń publiczna jest bardzo ważnym nośnikiem informacji o naszej przeszłości. Rzeczywiście zależy nam na tym, aby z tej przestrzeni znikały te relikty sowieckiego panowania. No i musi nas tutaj niestety niepokoić pewnego rodzaju opór ze strony części samorządów chociażby, które upierają się przy tym, aby te sowieckie relikty zachowywać, mówiąc wprost, pudrując je troszeczkę pod kątem przekazu. Ale to nie zmienia podstawowego faktu, że zostały one wzniesione w bardzo konkretnym czasie i w bardzo konkretnym celu.
I to jest ten kolejny element, o którym już wspominaliśmy, szkody w ludzkich umysłach. Wciąż wielu ludzi uwierzyło w tą narrację i trwa w tym przekazie, że oto Armia Czerwona bohatersko wyzwalała polskie miasta, że przyniosła nam wolność. To był oczywiście przekaz propagandowy, ale on był wszechobecny tutaj w Polsce. Co z tym zrobić? Jak wytłumaczyć, że to żadne wyzwolenie nie było, tylko kolejna okrutna okupacja?
Tutaj musimy bardzo wyraźnie podkreślać ten element, który jest prawdziwy. To znaczy, oczywiście Armia Czerwona walczyła z Niemcami na ziemiach polskich, wypierając Niemców na zachód, ale to wcale nie znaczy, że ta armia sowiecka przynosiła Polsce wolność, bo za armią sowiecką szły już montowane struktury nowej władzy, władzy komunistycznej, narzuconej z Moskwy. I mamy tutaj do czynienia z czymś chyba równie istotnym. To znaczy, jak postrzegamy po roku 1944-45 rolę i znaczenie tych kolaborantów, którzy pomagali Sowietom aktywnie, dodajmy, bardzo aktywnie, wprowadzać ten sowiecki system rządów i no, nie ulega wątpliwości, że brali też bardzo aktywny udział w sowietyzowaniu Polski. I mówimy tutaj z jednej strony oczywiście o tym aparacie represji w formie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, ale w tym procesie sowietyzacji brały udział także jednostki specjalnie powołanego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który no, był wprost wzorowany na wojskach wewnętrznych NKWD sowieckich, no ale w tym procesie sowietyzacji brało udział również tak zwane Ludowe Wojsko Polskie, gdzie przemożny wpływ mieli oficerowie sowieccy i ci z Polaków, którzy poszli z nimi na współpracę. Nie możemy o tym zapominać, że ta sowietyzacja Polski mogła się odbyć no, dzięki temu aktywnemu udziałowi tych kolaborantów.
No i szkoła powinna uczyć tego, że nie można na jednej szali położyć autorytetu Berlinga, tu cudzysłów, i autorytetu na przykład Andersa.
Tak, bo jeżeli patrzymy na historię Polski pod kątem jej niepodległości czy suwerenności, to nie ulega wątpliwości przecież, że ten legalny rząd działał w Londynie. Prezydent, polskie siły zbrojne na zachodzie z oficerami, którzy wiedli polskich żołnierzy do walki z Niemcami w Europie Zachodniej czy na terenie Półwyspu Apenińskiego, ale te oddziały, które były tworzone przez Sowietów, a które pan nazwał no, armią Berlinga, no bo to jest taki skrót myślowy.
Dezerter zresztą, przecież oficer polski.
Tak, to przez ten legalny rząd w Londynie te jednostki były uznawane za po prostu część armii sowieckiej, nie mające nic wspólnego z tą polską tradycją niepodległościową. I tutaj bardzo wyraźnie należy zaznaczyć, i zawsze to będę zaznaczał, że ci młodzi chłopcy, którzy byli wcielani do tej armii i rzucani chociażby do zwalczania polskiego podziemia niepodległościowego. Często robili to wbrew własnej woli, wbrew własnym przekonaniom. Ja to tutaj bardzo wyraźnie podkreślam. No a przecież ta tak zwana Armia Berlinga, która wkraczała na ziemię polskie, była witana jako element, powiedzmy, wyzwolenia, no ale bardzo szybko okazało się, że ci żołnierze nie walczą o wolną i niepodległą Polskę, bo tej wolnej i niepodległej Polski po prostu nie było po roku 1945.
Panie profesorze, rozmawiamy o historii i omówiliśmy sobie właściwie trudny stan teraźniejszości, bo to jest kwestia porządkowania tych zaszłości po komunizmie. No dobrze, ale spójrzmy w to, co najważniejsze, w przyszłość. O jak tutaj walczyć o umysły młodych Polaków, jak trafić do nich z jednej strony przekazem historycznym, a z drugiej strony jak pokazać, że historia jest ciekawa w świecie, który ma tyle pokus, stał się otwarty. Można jeździć po całym świecie, podziwiać Paryż, Londyn, zachwycać się tym wszystkim i gdzie tu polska historia?
To jest również kolejne ważne zagadnienie, no bo kiedy przychodziliśmy tutaj 4 lata temu z panem prezesem Karolem Nawrockim, obecnie prezydentem Rzeczypospolitej, byliśmy głęboko przekonani, że Instytut Pamięci Narodowej to ta instytucja, która powinna także dbać o to, aby ta pamięć historyczna była przekazywana młodemu pokoleniu, tak aby to młode pokolenie było świadome swojego miejsca w czasach, w których przychodzi jemu żyć, temu pokoleniu. I badania, które przeprowadziliśmy, badania socjologiczne, które przeprowadził profesor Malicki, bardzo wyraźnie pokazały, że młodzi ludzie są zainteresowani historią. To wynika z tych badań. Natomiast to, co było oczywiste również dla nas, kiedy przychodziliśmy, to trzeba znaleźć właściwą ścieżkę dotarcia z tą wiedzą historyczną do młodego pokolenia. Dlatego decyzje, które były wówczas podejmowane przez pana prezesa Nawrockiego, właśnie zmierzały w tym kierunku, aby to młode pokolenie zainteresować, zaktywizować. Dlatego powołaliśmy Biuro Nowych Technologii, które właśnie miało na celu i ma na celu zainteresowanie młodych historią właśnie poprzez chociażby gry komputerowe czy wirtualną rzeczywistość. Uznaliśmy, że ten przekaz, który płynie z Instytutu, powinien wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne. I to robimy. Sprawdzenie tego, jak to działa, to oczywiście Kongresy Pamięci Narodowej. Kongresy Pamięci Narodowej zapoczątkowany pierwszy na wiosnę roku 2023 tutaj w Warszawie, ale odbyły się już kolejne regionalne Kongresy Pamięci Narodowej i tam rzeczywiście większość uczestników to ludzie młodzi, którzy chcą zapoznać się z tą nowoczesną ofertą Instytutu Pamięci Narodowej.
Panie prezesie, i przed nami kolejny taki właśnie kongres, tym razem w Łodzi, w październiku, i jego hasło: historia mówi przez pokolenia. Bardzo ważne i trafne, ale pytanie, jaką rolę w tym, o czym mówimy, pełni takie właśnie ogromne spotkanie, jakim jest Kongres Pamięci Narodowej? Bo to jest z jednej strony, mam wrażenie, takie forum dyskusji, ale z drugiej strony taka gotowa oferta dla młodych ludzi.
To prawda, ten nadchodzący kongres, Kongres Przyszłości Narodowej, który realizujemy w Łodzi w połowie października bieżącego roku, przede wszystkim ma na celu pokazać młodym ludziom, że nie są oni odseparowani od tej przeszłości. Jeżeli historia mówi przez pokolenia, to mówi w jakimś celu. Chcemy pokazać młodym ludziom chociażby to, że wolność, w której żyją, z której korzystają na co dzień, musiała zostać kiedyś wywalczona, że są ludzie, dzięki którym ci młodzi dzisiaj mogą z tej wolności korzystać.
I to są ludzie tacy jak ci współcześni. Mieli swoje plany, marzenia, wcale nie planowali być bohaterami, ginąć za ojczyznę, ale musieli.
Tak, bo to są ludzie, którzy nie pogodzili się z tym stanem zniewolenia Polski po roku 1944 i tutaj właściwie cały okres PRL-u naznaczony jest tym oporem, buntami przeciwko tej sowieckiej dominacji, rządom komunistycznym, i naszym celem jest pokazać rzeczywiście tym młodym ludziom, że ich poprzednicy w wieku bardzo zbliżonym decydowali się właśnie na to, aby temu systemowi komunistycznemu się przeciwstawić, ryzykując bardzo często nie tylko swoim życiem czy zdrowiem, przyszłością, która była łamana, no ale oni podejmując tą walkę w dużej mierze przecież musieli się liczyć z konsekwencjami chociażby dla swoich najbliższych, a jednak się na to decydowali i ci najbliżsi bardzo często przecież tej pomocy im w tej działalności udzielali. Więc chcemy pokazać młodym ludziom, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że wolność to coś, w czym żyjemy, z czego korzystamy, ale jest to wartość, której należy bronić, o którą należy dbać.
Jakże ważny jest ten przekaz w momencie, kiedy na Ukrainie trwa pełnoskalowa wojna, kiedy Rosja prowokuje, kiedy rosyjskie drony wlatują w polską przestrzeń powietrzną. Nie do pomyślenia, a jednak Rosjanie znowu to robią. Jak pan sądzi, panie prezesie, wygramy tę bitwę o umysły młodych ludzi? Będą znów bardzo patriotyczni, będą znów przywiązani do polskości?
Ja myślę, że młode pokolenie jest patriotyczne. Należy te uczucia wzmacniać, przywoływać, pokazywać tą przeszłość właśnie w aspekcie polskich walk o wolność. I ja tu jestem optymistą, jeżeli mogę tak wprost powiedzieć, ponieważ to, co dzieje się wokół Polski, jest bardzo niebezpieczne, ale też pokazuje, że Polacy nie zgadzają się na tą rosyjską, imperialną przecież politykę i z tego punktu widzenia odwoływanie się do przeszłości, pokazywanie, że w Polakach tradycyjny gen wolności jest czymś dziedzicznym, jest chyba właściwą drogą, ponieważ alternatywą dla tego jest utrata tej wolności, a przecież tego nikt z nas nie chce. Nie chce, aby Polska znowu stała się czyjąś kolonią, państwem zależnym, tracącym swoje atrybuty suwerenności. Więc ja tu pozwolę sobie być optymistą w tym pytaniu, które pan redaktor zadał.
I to mnie bardzo cieszy, a myślę, że nie pozostaje nam na zakończenie nic innego, jak zaprosić wszystkich do Łodzi na Kongres Przyszłości Narodowej.
Kongres Przyszłości Narodowej, gdzie historia będzie mówić przez pokolenia, który odbywa się w Łodzi 15 i 16 października. Serdecznie zapraszam.
Zapraszamy państwa, a dziś pięknie dziękuję. Naszym gościem był zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pan doktor habilitowany Karol Polejowski. Pięknie dziękuję.
Ja również dziękuję i zapraszam do Łodzi.